Pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, zgłosił się pan radny Tomasz Lewandowski i panu radnemu oddaję głos w tej chwili. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, gdy pojawiły się w mediach, głównie w mediach pisanych, informacje na temat tego, że Rada Miasta Poznania w niedługim czasie zajmie się kwestią przeznaczenia dodatkowych środków na zburzenie pomnika generała Świerczewskiego, zadawałem sobie pytanie, dlaczego ten pomysł akurat teraz wypłynął. Gdy zobaczyłem, że pomysł ten jest powiązany z propozycjami zmian do budżetu, no te moje wątpliwości, rozterki zostały wyjaśnione. W moim przekonaniu wprowadzenie 300-tysięcznego wydatku na zburzenie pomnika generała Świerczewskiego jest typowym tematem zastępczym. Tematem, który ma spowodować dyskusję radnych, właśnie skierować tę dyskusję na tory polityczne, na tory rozważań historycznych i odwrócić ich uwagę od treści innych zmian do budżetu. Chciałbym, żeby na tej sali wybrzmiało, że zmiana do budżetu proponowana przez pana prezydenta zakłada ucięcie 1 200 000 złotych na pomoc społeczną. W sytuacji, w której potrzeby właśnie z tej dziedziny będą wzrastały w dobie kryzysu, Poznań, miasto Poznań tnie wydatki na pomoc społeczną. Jest to absurdalny pomysł i absolutnie nie do zaakceptowania. I w pełni tutaj popieram słowa, które wcześniej wypowiedział przewodniczący naszego klubu, pan profesor Szczuciński. Odnosząc się już, bo nie sposób nie odnieść się do samego pomysłu zburzenia pomnika generała Świerczewskiego, chciałbym, żeby dyskusja na ten temat, czy w dyskusji na ten temat nie kierować się tylko i wyłącznie oceną generała Świerczewskiego. Jak mawiał Hegel, historia nie jest domeną szczęścia. Życiorysy ludzi, czy księgi tych życiorysów, którzy tworzyli historię, są zapisane jasnymi i ciemnymi kartami. Idąc tokiem myślenia kolegów z PiS-u, moglibyśmy mówić, którzy tak w sposób jednostronny oceniają Świerczewskiego, moglibyśmy mówić o wielkim Polaku, wielce zasłużonym dla Polski, Romanie Dmowskim, jako o twórcy antysemityzmu polskiego i o osobie, która w żaden sposób nie zasługuje na ulicy w mieście Poznaniu. Mówiąc o Józefie Piłsudskim, moglibyśmy mówić, że był twórcą pierwszego polskiego zakładu koncentracyjnego, przez który przewinęło się 16 tysięcy więźniów politycznych. Tylko pytanie, czy ta ocena, czy ten sposób spojrzenia na te jednostki tworzące historię jest właściwy? No wydaje się, że nie. To, co dla mnie, człowieka młodego, jest szczególnie ważne w przypadku dyskusji nad zburzeniem pomnika Świerczewskiego, jest fakt, że pomnik ten nie jest tylko i wyłącznie hołdem i nie służy upamiętnieniu czynów generała Świerczewskiego, ale przede wszystkim jest to pomnik ku czci żołnierzom II Armii Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie walk o zachodnią granicę. Tysięcy ludzi, setek tysięcy ludzi, którzy nie walczyli o Polskę socjalistyczną, czy jak ktoś wolałby komunistyczną, nie walczyli o Polskę kapitalistyczną, tylko rządzili o Polskę niepodległą. Tym ludziom należy się szacunek, tym ludziom należy oddać hołd. W miejscu, o które dzisiaj będziemy decydowali o jego wyburzeniu, co roku spotykają się kombatanci Ludowego Wojska Polskiego. Ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Ludzi, którzy nie mieli świadomości tego, jak wielcy tego świata podzielą strefy wpływów w Europie. Oni spotykają się, by uczcić pamięć poległych towarzyszy broni. Ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Więc miejmy świadomość, że dzisiaj podejmując decyzję o zburzeniu tego pomnika, wymierzymy także policzek patriotom, ludziom, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Zwrócił się do naszego klubu Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i w ramach czasu, który mi pozostał, pragnę oddać głos prezesowi tego związku, panu pułkownikowi doktorowi Arkadiuszowi Ogrodowczykowi. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Szanowni radni, ja się zastanawiałem, czy w ogóle występować w takiej, no bym powiedział, atmosferze, która jest prawie rozdwojoną. Jedni są za, inni przeciw. Dlatego dzisiejszy werdykt historii, współcześnie żyjących, na ogół jest subiektywny. wielu wypadkach decydują wieki, żeby wydać w miarę obiektywną opinię. Stąd i często ci, co wcześniej burzyli pomniki lub z doraźnej wojennej zawieruchy, tak hitlerowcy, na ogół ponosili porażkę. Po prostu narody, które nie kontynuują tradycji kulturowej, a z doraźnych okoliczności niszczą, na ogół przegrywają. Nie zawsze może się zdarzyć wyjątek akurat z pomnikiem Świerczewskiego. Ale tak to mówił radny Lewandowski. Ci, co się zbierają tam, zazwyczaj w rocznicę jego śmierci, 28 marca, miał zaledwie 50 lat, kiedy od Ukraińców został na inspekcji Wojska Polskiego, broniącego tej części ziemi po wojnie, przed tworzeniem przez Ukraińców samoistnego państwa. Nie chcieli wyjechać do Republiki Radzieckiej Ukraińskiej i nie chcieli Polski uznawać. Co miał rząd polski robić? Potem to tragiczne przesiedlenie jak gdyby zamknęło na jakiś czas, ale ono dalej tkwi w historii. Świerczewski rzeczywiście jako wiceminister był jednym z niewielu, który w wieku 50 lat został w walce z przeciwnikami Polski zabity. Ale on wcześniej, tak jak tutaj wymieniano, na ogół zasłużył się narodowi polskiemu. Na trwałe wszedł do dziejów oręża polskiego. Nie poprzez to, że był sam generałem, tylko poprzez to, że dowodził 80 tysiącami żołnierzy w walce z hitlerowcami w końcowej fazie wojny. Przecież w końcowej fazie wojny na wszystkich frontach walczyło ponad 300 tysięcy polskich żołnierzy. 90 na zachodzie i 220 na wschodzie. Druga armia była jedną z największych jednostek po pierwszej armii. I ona poniosła wyjątkowo ciężkie straty. Nie dlatego, że Świerczewski mógł wódkę wypić, tylko dlatego, że generał Scherner z siłami pancernymi z zachodnio-północnej Czechosłowacji chciał się przerwać do Berlina i wzmocnić garnizon niemiecki. To był główny. I dywizje piechoty musiały stoczyć walkę z dywizjami pancerno zmechanizowanymi. Stąd z Gorzelcu, skąd forsowali Nysę, po wojnie pochowano poległych aż prawie 5 tysięcy żołnierzy. Ilu było rannych, dokładnych danych? Nie zawsze doszukamy się. Ale jedno jest pewne, że gdyby nie ta armia, to byłoby dużo trudniej umocnić polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, którą dopiero ustalono w sierpniu 1945 roku w Poznaniu. Przecież ta armia z marszu ją tworzyła, z marszu ją ochraniała. Nie pozwalała Niemcom wracać na wschód od Nysy i Odry, którzy uciekli przed wojskami na froncie wschodnim, i tworzyła pierwsze tymczasowe władze. A wzdłuż powiatów nad Odrą i Nysą Świerczewski był generalnym inspektorem osadnictwa wojskowego, bo tam cywile bali się jechać. Ci z doświadczeniem wojskowym często bardziej odważni lub z konieczności tam się osiedlali. Ponadto Czechosłowacja chciała nam Dolinę Kłodzką zabrać. Szybko Świerczewski wysłał spod Kalisza czołgi pierwszego korpusu pancernego, który z drugą armią walczyły z Niemcami, żeby obsadziły ją. Dalej był dowódcą okręgu pierwszym wojskowego. On tu organizował w Poznaniu jakie takie ład i porządek i wyręczył szybko przedstawicieli Armii Radzieckiej, bo tak by tu dłużej byli, bo był taki status radzieckich komendantów wojennych 50 kilometrów za frontem. Jego z armią drugą bardzo uroczyście witano w Gnieźnie. Szedł na zachód przez Gorzów. W Gorzowie do tej pory stoi pomnik II Armii Wojska Polskiego. Dalej, po całej, jakbyśmy powiedzieli, reasumacji jego dokonań wojskowych, narodowych, dochodzę do wniosku, że dziś wielu ludzi traktuje, że tradycję mamy narodową, ale nie może mieć korzeni lewicowych. Aż przecież naród składał się i składa. I takie korzenie są dziś, były w przeszłości i będą w przyszłości. Dlatego tolerancja, szacunek wzajemny, poszanowanie głównie tych, którzy zginęli za naszą wolność, byłyby w moim przekonaniu nakazem chwili, przyczynkiem do rozsądnego decydowania. Burzyć łatwo, budować bardzo trudno. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja bym się chciał odnieść do dwóch wątków tej dyskusji budżetowej dzisiaj. Pan radny Szczuciński zadał pytanie, czy można się niepokoić obecną sytuacją gospodarczą. Ja twierdzę nawet, że trzeba się niepokoić tą sytuacją, chociaż dzisiaj ja nie potrafię jeszcze odpowiedzieć, jaki ona ma, czy będzie miała wpływ na sytuację finansów miasta Poznania. No, powiem, że gdyby te spadki miały być rzędu 3%, to naprawdę byłoby to dość optymistycznym wnioskiem, bo to jest tak naprawdę skala błędu naszego planowania, czyli właściwie te spadki byłyby mało istotne. Myślę, że my staramy się analizować sytuację finansową na bieżąco. W tej chwili nie mamy żadnych informacji o zmniejszeniu dochodów, ale no, spodziewamy się, że po pierwszym kwartale może to być już jakieś tendencje mogą być widoczne. A z drugiej strony doświadczenie lat ubiegłych wskazuje na to, że pod koniec drugiego kwartału będziemy mogli przeanalizować procesy inwestycyjne, jakie zachodzą w Poznaniu i zobaczyć, czy z tych dwóch powodów nie powinniśmy konstruować poprawki budżetowej. Także Państwo możecie się spodziewać poprawki budżetowej uwzględniającej już jakieś elementy kryzysu, jeśli one będą widoczne oczywiście przed przerwą wakacyjną, czyli gdzieś w miesiącu czerwcu, lipcu. Z drugiej strony w naszym przekonaniu nie będziemy się opierać przede wszystkim na robieniu oszczędności. Być może na pewnych przesunięciach budżetowych, ale raczej nie zmniejszeniu budżetu w całości. Miasto Poznań nie ma kredytów zaciągniętych w walutach obcych, w związku z tym spadek kursu nie oddziaływuje negatywnie na sytuację budżetową Poznania, w odróżnieniu na przykład od sytuacji budżetowej budżetu państwa, gdzie no, powiem, znaczna część kredytów nominowanych w walutach obcych powoduje bez żadnych dodatkowych kredytów nagły wzrost zadłużenia. Zresztą wzrost, który no, jeśli dalej by złotówka spadała, mógłby dojść nawet do 50% PKB, co by oznaczało, że będą progi oszczędnościowe zgodne z konstytucją musiały być wdrożone. One dotyczą także samorządów, chciałbym przypomnieć. Mówi się, że w tej chwili zadłużenie wynosi około 46-48% PKB, więc tak naprawdę niedużo już pozostało. Więc wtedy będzie można się spodziewać, ale raczej będziemy dążyć do przesunięć i być może będziemy wtedy w większym stopniu uwzględniać drobne nakłady remontowo-inwestycyjne, żeby podtrzymać front robót remontowo-inwestycyjnych w mieście. Z drugiej strony prawdopodobnie nastąpi nieznaczny spadek cen, w związku z tym korzystniejszy będzie to okres do prac inwestycyjnych. To jeśli chodzi o ogólną sytuację budżetową. Państwo zadaliście mi również pytanie co do kwoty przeznaczonej na przygotowanie oferty na Igrzyska Olimpijskie Dzieci i Młodzieży. Nasze badanie rynku wskazuje, że oferty, które zrobiliśmy analizę firm, które mogłyby spełnić kryteria przygotowania takiej oferty, firm, które już przygotowywały oferty na poziomie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to ich oferty oscylują w granicach 750 tysięcy dolarów plus koszty pobytu ich w Poznaniu poza tą ofertą, czyli dodatkowo trzeba zafundować im hotel i przylot do Poznania. 750 tysięcy dolarów przy kursie 3,8 zł za dolara to jest 2 miliony 850 czy jakoś tak. No i mniej więcej 150 tysięcy na podjęcie, na sfinansowanie ich pobytu, dwukrotnego pobytu, przynajmniej dwukrotnego pobytu w Poznaniu, czyli około 3 milionów złotych. Tak, ta kwota jest wyliczona dosyć dokładnie. Jeżeli ta kwota będzie niższa, to tak naprawdę będziemy musieli ograniczyć przetarg do innej grupy firm, czyli nie do firm, które dotychczas przygotowywały wnioski na poziomie takich organizacji jak MKOL, tylko do firm, z którymi na przykład dotychczas współpracujemy, które oczywiście też mają swoje doświadczenia, ale nie na tym poziomie. Wtedy prawdopodobnie ta kwota mogłaby oscylować w granicach miliona, a może 1 200 000 złotych. Taka jest różnica skali między firmami międzynarodowymi, a firmami krajowymi, czy oddziałami krajowymi niektórych firm. Dlatego no, ja zwracam się do Państwa po tej dyskusji, która się odbyła na komisji o kwotę 3 milionów złotych. Inna kwota racjonalna, to jak sądzę, jest właśnie w granicach 1 200 000, może 500, ale pewnie bardziej 1 200 000 złotych. Taka jest trochę według mnie wybór albo, albo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli chodzi właśnie o ten wątek, który przed chwilą pan prezydent poruszył, jestem na pewno, jak i większość radnych, gorącym zwolennikiem starania się o Olimpiadę Młodzieży i Dzieci w naszym mieście. Natomiast rzeczywiście, no jednak kwota 3 milionów zarezerwowana o przygotowanie tej aplikacji, no budzi pewne wątpliwości, czy to musi być aż tak wysoka kwota rezerwowana w budżecie miasta. I jeszcze odnośnie teraz druga kwestia pomnika. Być może, szanowni państwo, jestem jedynym radnym na tej sali, którego akurat dziadek walczył w II Armii Wojska Polskiego. Świętej pamięci Michał Balzowski walczył właśnie w II Armii, w tym między innymi też uczestniczył w tej bitwie przy forsowaniu Nysy Łużyckiej. Zresztą w książce poświęconej 40. Pułkowi Artylerii jest o nim mowa, bo zachował się tam niezwykle bohatersko i w walce z Niemcami wraz z grupą kolegów doprowadził do przełamania do przełomowych wydarzeń w tej bitwie. I głosując dzisiaj, jeżeli w ogóle będzie takie mam by powiedzieć swoje zdanie, to na pewno chcę wyraźnie podkreślić, że popierając modernizację czy też likwidację tego pomnika, mówimy tutaj o pomniku poświęconym panu generałowi Świerczewskiemu, na pomniku którego widnieje inskrypcja budowniczemu Polski Ludowej. Nie jest to, ja przynajmniej tego nie traktuję jako pomnika poświęconego pamięci żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. I na pewno jest mi bliska w każdym razie idea przemodernizowania tego obiektu, ale w żaden sposób na pewno nie traktuję tego jako próby niewyrażenia czci wobec żołnierzy. Ja, jeżeli popieram likwidację tego pomnika, na pewno mam tu na myśli wyłącznie, powiedzmy, postać czy gloryfikowanie postaci, które generalnie umacniały czy budowały Polskę Ludową, Polskę, która nie była na pewno krajem suwerennym, ale w życiu osobiście, również z powodów rodzinnych, nie pozwolę i nie pozwoliłbym na w jakikolwiek sposób szkalowanie pamięci, czy też w jakikolwiek sposób niedocenianie poświęcenia krwi przelanej przez polskich żołnierzy, którzy rzeczywiście walczyli o wolną, niepodległą Polskę w tej czy w innej armii, wśród których był również mój dziadek. Także na pewno uważam, że należy to oddzielić. Tutaj mówimy, tak jak rozumiem, też autorstwo osób, które ten pomysł zgłaszały, wyłącznie o pomniku poświęconej konkretnej postaci, a nie tradycji żołnierzy, którzy walczyli o niepodległą Polskę. I sądzę, że być może ta moja wypowiedź też niektórym radnym pozwoli, powiedzmy, przyjąć w większym stopniu, większym spokojem tę decyzję, że mówimy tutaj wyłącznie o postaci konkretnej osoby, która no, w moim przekonaniu również nie wniosła zbyt wiele pozytywnych elementów do naszej historii, a nie o tradycji żołnierzy, którym należy się cześć, szacunek, tak samo jak żołnierzom walczącym na zachodzie Europy, na wszystkich zresztą frontach II wojny światowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, to są ważne słowa, które wypowiedział przed chwilą radny Mariusz Wiśniewski, które są jakby też kontynuacją tego, o czym ja mówiłem w wystąpieniu klubowym. Chciałbym to podkreślić raz jeszcze, żeby nie było jakichkolwiek niedomówień. Nikt z nas na tej sali nie kwestionuje tradycji czynu zbrojnego polskiego żołnierza, który w czasie II wojny światowej walczył o wolność Polski i w takiej intencji stawał do walki, przelewając własną krew, niezależnie od tego, na jakim froncie walczył. Nikt tego nie podważa. I tak samo środowisku reprezentowanemu przez panów należy się szacunek dla tej zdecydowanej właśnie większości żołnierzy, którzy walczyli o wolność Polski po prostu, tak? Ale czym innym jest ocena tego czynu, który powinien mieć miejsce swojego upamiętnienia i być może to jest też zadanie dla władz miasta Poznania, w ogóle czyn zbrojny Polski w czasie II wojny światowej. A czym innym jest ocena dowódcy, któremu poświęcony jest ten pomnik. Ten pomnik, panowie, nie jest poświęcony waszemu środowisku tak naprawdę. Ten pomnik był budowany po to, by być elementem propagandy kreującej bohaterów, tak, których brakowało Polsce komunistycznej, żeby tworzyć bohaterów. A na miano takowego generał nie zasługiwał, przypomnę ostatni raz, z trzech najważniejszych powodów. Tak, w 20 roku na ochotnika zgłosił się do armii bolszewickiej, która dopuściła się agresji na Polskę i walczył przeciwko Polakom. Był wiceministrem, czyli wysokim przedstawicielem w stalinowskim aparacie bezpieczeństwa odpowiedzialnym za mordowanie tysięcy polskich bohaterów, chociażby z Armii Krajowej. Wreszcie nieudolnym dowódcą odpowiedzialnym za śmierć wielu swoich żołnierzy poprzez wydawane decyzje. I to są fakty i ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby ocena tej postaci po 100 latach się zmieniła, bo te fakty nie przestaną być faktami. A to, że miał też inne karty w swojej biografii, być może, ale moim zdaniem te trzy elementy nie pozwalają w każdym razie, żeby traktować go jako bohatera, a dla bohaterów właśnie powinno być miejsce na pomnikach. Także, szanowni państwo, to nie jest krok przeciwko wam, przeciwko waszemu środowisku. Ja uważam, że polski czyn zbrojny, niezależnie od frontu, powinien być upamiętniony, natomiast niewątpliwej jakości bohaterowie, tacy jak generał Świerczewski.
Dziękuję. Chciałbym państwa prosić, że ponieważ rozmawiamy o uchwale, która dotyczy zmian w budżecie miasta Poznania na 2009 rok, żeby temat biografii generała Świerczewskiego nie dał się w tej debacie tematem dominującym. Mam wrażenie, że na tej sali wszyscy mają w tej sprawie wyrobione zdanie. W związku z tym ewentualna dalsza dyskusja nie służy przekonywaniu się, a jedynie publicznemu wyrażaniu swojego zdania. Więc proszę, żeby skoro to nie służy debacie, nie przeciągać tego wątku, a raczej poświęcić się merytorycznemu zakresowi uchwały budżetowej. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja mam trzy pytania. Pierwsze, poruszyłem sprawę tych dodatkowych 9 milionów na budowę Głogowskiej, licząc, że jakąś odpowiedź od pana prezydenta dostanę. Chociażby uważam, że jest wszystko w porządku, nie ma pan radny się co przejmować. No, pan prezydent nad moim pytaniem i wątpliwościami Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej przeszedł do porządku dziennego, nawet no nic nie powiedział, tak? No, wydaje mi się, że jeżeli martwimy się o 3 miliony związane z olimpiadą czy igrzyskami dzieci i młodzieży, no to tutaj jest większy problem, bo to jest dodatkowych wydania 9 milionów już po przetargu, a więc to nie wyszło w trakcie, że inwestycja będzie droższa, w trakcie jej projektowania, przygotowywania, tylko te 9 milionów wyszło już po przetargu w trakcie realizacji. A więc chciałbym wiedzieć, czy ktoś jest winien, czy nie jest winien, czy projektant ponosi winę, czy nie ponosi. No, to są pieniądze mieszkańców Poznania i to jest 9 milionów, których pierwotnie nie mieliśmy na te inwestycje wydać. Wydajemy, bo coś się stało i stwierdzono, że trzeba te 9 milionów wydać. Także ja jednak apeluję do pana prezydenta o to, żeby pan prezydent przynajmniej zapewnił radnych, że się interesuje sprawą i że o rozwiązaniu sprawy radni zostaną poinformowani. Przynajmniej wypadałoby, jeśli tutaj nagle ni stąd ni zowąd 9 milionów jest więcej i tak do końca nie wiemy, czy słusznie, czy niesłusznie, czy był błąd projektowy, czy go nie było. No tego nie ustaliliśmy na komisji. I to jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy igrzysk dzieci i młodzieży, za którymi oczywiście jestem za i nawet jestem za tymi 3 milionami na to, by przygotować się do tej imprezy. Ja z uporem maniaka będę przypominał, że w drugiej kadencji mojej, a trzeciej samorządu, kiedy było uchwalane pierwsze studium, które było bardziej niż dzisiaj dokumentem, że chcemy być piękni, zdrowi i młodzi, zaproponowałem wpisanie wówczas dużych igrzysk olimpijskich do organizowania przez Poznań w 2032 roku. Wywołało to uśmieszki radnych, trochę poznaniaków, ale wbrew pozorom na przykład dziennikarze z całej Polski, którzy do mnie dzwonili, wzięli to poważnie. Oni uważali, że jeżeli ktoś jest w stanie olimpiadę przygotować w Polsce, to na pewno Poznań, nikt inny. Cieszę się, że najpierw uniwersjada, może te boje uniwersjady nie za bardzo nam poszły z racji tego, że ciągle jeździliśmy z tą samą makietką, ale powstają termy, a więc ten kolejny krok do wielkiej imprezy jest robiony.
Tak, proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Mówiłem wcześniej w imieniu komisji. A więc ten krok dalej jest robiony w tym dobrym kierunku. Oczywiście to, co również z rozmowy z panem prezydentem, ubolewam nad tym, co prawda tutaj niektórzy kibice piłkarscy uważają, że tak się nie da, ale mimo wszystko ubolewam nad tym, że stadion Lecha nie jest jednocześnie stadionem lekkoatletycznym i piłkarskim. Niedawno widzieliśmy Lecha grającego w Udinese. W Udinese jakoś nie przeszkadza we Włoszech, że stadion jest piłkarski i jednocześnie lekkoatletyczny. Dzięki temu jest lepiej wykorzystywany. Ubolewam nad tym, że nie mamy z prawdziwego zdarzenia stadionu lekkoatletycznego, jak chociażby niedawno Bydgoszcz. Być może trzeba o tym pomyśleć. Ale cieszę się, że szukamy tego celu dla miasta, jakim niewątpliwie są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Szukamy dalszego celu, jakim byłyby te igrzyska dzieci i młodzieży. Ale kto wie, jeżeli pójdziemy w takim tempie, jak w tej chwili idziemy, to być może ten 2032 rok, który zaproponowałem już kilkanaście lat temu, będzie również realny na to, żeby rzeczywiście Poznań pomyślał o tym, by przynajmniej ubiegać się o Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście dzisiaj możemy się śmiać, idzie kryzys, ale co będzie w 2032? Może kryzys wszystkich wykończy, a nie wykończy akurat Poznania i będziemy jedynym kandydatem, który będzie w stanie zorganizować Igrzyska. A więc myślę, że ta data 2032 rok jest otwarta, a cieszę się, że prezydent to, co wówczas mówiłem, wziął do siebie, a więc że szuka celu dla miasta Poznania, bo miasto moim zdaniem rozwija się tylko wtedy, kiedy ma ten cel. Celem są właśnie takie pewne etapy, organizowanie pewnych imprez, to wtedy możemy mówić, że jest cel, do którego wszyscy dążymy i staramy się go osiągnąć i dzięki temu miasto się rozwija. Także bardzo chwalę sobie te wszystkie inicjatywy, a jednocześnie jak w 2032 roku będą Igrzyska Olimpijskie w Poznaniu, mnie już na świecie nie będzie, to proszę wspomnieć, kto o tym pierwszy powiedział. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przede wszystkim chciałbym podziękować za bardzo rozsądny i wyważony głos radnemu Wiśniewskiemu. Rzeczywiście ideą naszą, myślę przedstawicieli wszystkich klubów, nie jest w tej chwili toczenie sporu na temat oceny i dokonań generała Świerczewskiego, ale załatwienia tej sprawy tak, żeby nie budzić niepotrzebnych sporów. Wydawało się, że wśród wszystkich klubów jest konsensus, że ten pomnik powinien zostać przemianowany na pomnik czynu zbrojnego żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej. Stąd dodatkowe i zupełnie chyba uzasadnione moje zdziwienie, gdy w wydatkach, w zmianie do budżetu, która generalnie tnie wydatki, pojawia się nowy wydatek, absolutnie nie mający swojego uzasadnienia w jakichś głosach płynących z Rady. No, chciałbym usłyszeć może zdanie pana prezydenta, skąd się wziął ten pomysł, czy przy wprowadzaniu tego pomysłu wzięta była pod uwagę wola radnych, żeby przebudować ten pomnik. No przecież był taki pomysł, nie budził żadnych większych kontrowersji i sprawę można byłoby zamknąć bez niepotrzebnych podziałów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, natomiast chciałbym zapytać pana prezydenta mimo wszystko o obcięcie wydatków na pomoc społeczną. Czy to jest tak, że wraz z pismami wojewody informującymi o ograniczeniu wydatków na pomoc społeczną w ślad za tym idą mniejsze potrzeby mieszkańców Poznania w tej dziedzinie? No przecież jednym pismem wojewody nie kreuje się pewnych stanów. Na to źródło, na pomoc społeczną, no każdy rozsądnie myślący radny dochodzi do takiego wniosku, że będziemy potrzebowali w tym roku więcej w związku z kryzysem, a nie mniej. Czy obcięcie 1 200 000 na cele pomocy społecznej oznacza, że potrzeby się zmniejszyły? Coś się zmieniło w przeciągu ostatnich 2 miesięcy? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Przepraszam bardzo, rzeczywiście nie odpowiedziałem na te pytania dotyczące pomocy społecznej. Proszę Państwa, to obniżenie dotacji przez wojewodę nie jest sprzeczne z deklaracją wojewody, który mówił, że nie będzie obniżał na pomoc społeczną. Ono wynika po prostu z błędnego naliczenia kwoty przez wojewodę pierwotnej. I to jest korekta czysto techniczna, a nie wynikająca z elementów oszczędności finansowej czy czegoś takiego. Znaczy na jednym słowem, nawet gdyby nie było żadnych oszczędności finansowych, ta korekta i tak musiałaby być dokonana. Więc to jest ta różnica. Natomiast to, czy jest większe zapotrzebowanie na pomoc społeczną, czy nie, jak powiedziałem, będę także analizował w trakcie pierwszego półrocza i po półroczu będę w stanie na to bardziej konkretnie odpowiedzieć. Takie analizy już w tej chwili Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie robi. Jak powiedziałem, na dzisiaj trudno powiedzieć, czy jest jakaś tendencja, także w tym zakresie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o kwestię pomnika. Proszę Państwa, myśmy jakiś czas już zastanawiali się, co z tym pomnikiem zrobić. Były technologie, które były bardzo drogie, nieracjonalnie drogie naszym zdaniem, rzędu kilku milionów złotych na rozbiórkę tego pomnika. To jest kwestia uzyskania opinii od autorów tego pomnika, tak, którzy to jest objęte prawem autorskim. No i po wszystkich analizach doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie jest tak naprawdę najkorzystniejsze, uzgodnione ze społecznością lokalną, z Radą Osiedla, z parafią. No i wydaje nam się, że to rozwiązanie mimo wszystko jest rozwiązaniem jednak najmniej konfliktowym. Chciałbym również zapewnić pana radnego Grzesia. Ja nie odpowiedziałem na pana pytanie, bo potraktowałem je nie jako pytanie, a bardziej jako wniosek, dla mnie dosyć oczywisty. My oczywiście poinformujemy komisję i państwa radnych o tym, jakie wnioski wyciągamy z budowy ulicy Głogowskiej, czy tam doszło do błędu projektowego, czy jakiegoś zaniedbania projektowego, czy też są to rzeczy, których na etapie projektowania nie było można przewidzieć. Być może oczywiście prawda leży po środku, to jest trochę tak, trochę tak. Te roboty dodatkowe wynikają, myślę, że o tym komisja była informowana, z kwestii usunięcia składowiska odpadów, kwestii głębszego palowania, takich bardzo szczegółowych, ale ta analiza, dlaczego te koszty są o tyle wyższe i czy popełniono błąd, czy nie, zostanie na pewno dokonana i Państwo zostaniecie o tym poinformowani. Jeszcze poproszę pana prezydenta Frankiewicza o 2 zdania w sprawie pomnika.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rzeczywiście jakiś rok temu ta dyskusja, co dalej z pomnikiem Karola Świerczewskiego, ona raczej szła w takim kierunku, żeby zmienić wymowę ideową tego pomnika, żeby zmienić ten pomnik na pomnik, który będzie raczej honorował zaangażowanie polskiego żołnierza i w ten sposób odejdziemy od dotychczasowego kształtu tego pomnika. Tamta propozycja, jak każdy kompromis, ona nie wszystkich zadowalała, ale była taką próbą znalezienia formuły, która będzie w najszerszym stopniu akceptowalna. W ostatnim roku zmieniało się zdanie stron tego sporu czy tej dyskusji. Tutaj również dość istotne było zdanie autorki tego pomnika, która w którymś momencie przed kilkoma miesiącami bardzo jednoznacznie odchodziła od koncepcji zmiany tego pomnika, stwierdzała, że to jest szczególnie dla niej taka sytuacja bardzo niewygodna. Pojawiały się głosy skuwania twarzy, tego typu działań, podkreślały, że to jest problem również od tej strony. Jednocześnie dość mocno też zmieniły się zdania reprezentowane przez środowisko osiedle Popiełuszki. Tam propozycja, która była też od początku dyskutowana, rozbiórki tego pomnika w którymś momencie zaczęła zyskiwać bardzo powszechną akceptację. Wydaje się, że też, że takim istotnym elementem była kwestia, co w to miejsce, gdy było wyraźnie powiedziane, że jeżeli pomnik będzie rozebrany, będzie tam park, to w praktyce w zasadzie przestały być zgłaszane jakiekolwiek wątpliwości z tamtego środowiska i pojawiło się bardzo wyraźne wsparcie dla akurat takiego rozwiązania. Również w międzyczasie zostały przeprowadzone takie wstępne analizy kosztów i dzisiaj wiemy, że za około 200 tysięcy można ten pomnik rozebrać. Ten pomnik, myślę oczywiście nie tylko o samym tym pomniku Karola Świerczewskiego, ale też o tych sąsiedztwie, czyli tej części, która poświęcona jest rewolucji październikowej i udziałowi wojny domowej w Hiszpanii. Rada Osiedla prosi w tej chwili tylko o jedno, aby kształt parku był konsultowany z przedstawicielami osiedla. To oczywiście z naszej strony będzie w pełni zabezpieczone. Trwają w tej sprawie już takie wstępne spotkania z Zarządu Zieleni Miejskiej z przedstawicielami osiedla. Jeżeli decyzja zapadnie taka w sprawie rozbiórki pomnika urządzenia tam parku, wydaje się, że spotka się ona z najszerszą akceptacją w tej sprawie, która oczywiście nie wszyscy mają w tym przypadku jednolite zdanie.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos pan radny Jakub Jędrzejewski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem nawiązać do Olimpiady Młodzieżowej, do której miasto Poznań chce przystąpić, przynajmniej na tym rozmawiamy na razie, że chce przystąpić, wydaje mi się tutaj, chce zorganizować tą Olimpiadę Młodzieżową, to nie ma żadnych dyskusji. Jest tylko kwestia, czy chcemy zapłacić za zgłoszenie 1 000 000 zł czy 3 000 000 zł, tak? Na komisji padły argumenty, firma zewnętrzna będzie tak i tak w jednym i w drugim przypadku. Jeżeli coś bym przekręcił, to bardzo bym prosił później o sprostowanie tego przez pana prezydenta i też będę miał jedno pytanie na sam koniec. Ale jedno pytanie jeszcze, czy mają te firmy, które mają to zrealizować, bo przy wariancie 1 000 000 zł to i tak niestety własnymi siłami tutaj w Urzędzie Miasta nie będzie to zrobione. Czy firma w tym pierwszym czy bądź drugim wariancie, czy mają doświadczenie w realizacji podobnych projektów z Polską albo z jakimś porównywalnym krajem, tak? No bo jeżeli mówimy, że ktoś wspierał Rosję w jakiejś kandydaturze, no to jest mało porównywalny kandydat dla nas Rosja. Spójrzmy chociażby na wielkość tych państw i na pewne zasoby finansowe też. I z jakim skutkiem te firmy wspierały kraje, jeżeli w ogóle były podobne kraje do Polski, ubiegające się o podobne imprezy. Nie mówię tutaj o Olimpiadzie Młodzieżowej, ponieważ tutaj za dużego doświadczenia żadna firma nie ma na dzisiaj. I takie dosyć przewrotne pytanie na koniec. Podejrzewam, że nikt precyzyjnie nie odpowie, ale każdy z nas będzie mógł się zastanawiać nad tą odpowiedzią. Czy płacąc 3 razy więcej mamy 3 razy większe szanse na dostanie Olimpiady Młodzieżowej? Czy lepiej, żeby zostały te 2 000 000 zł, czy niecałe 2 000 000 zł na sport dzieci i młodzieży w Poznaniu, a nie na hipotetyczną imprezę, której możemy nie wygrać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Jak pan radny słusznie zauważył, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Tego nikt nie potrafi zdefiniować. Po prostu musimy podjąć decyzję, w jakiej skali chcemy i do jakiej kategorii firm chcemy adresować nasze zamówienie. I tylko tyle możemy do takiej lub innej. Generalnie doświadczenie mówi, że adresowanie oferty do firm z większym doświadczeniem międzynarodowym, które już przygotowywały oferty dla MKOL-u, a w związku z tym znają środowisko MKOL-u i z sukcesem przygotowywały te oferty dla MKOL-u, daje nam większe szanse powodzenia niż przygotowanie oferty przez firmy, która w MKOL-u w ogóle nie jest znana. Ale no, to jest kwestia, którą my musimy po prostu rozstrzygnąć. I tyle. Te firmy, znaczy chcielibyśmy ogłosić przetarg, gdyby była kwota 3 000 000 zł, w którym jednym z istotnych elementów oferty przetargowej byłoby doświadczenie firm w przygotowaniu imprez wielodyscyplinowych o randze światowej. W praktyce oznacza to Igrzyska Olimpijskie, uniwersjady, tego typu przedsięwzięcia. I te firmy, które mogą się zgłosić, no po pierwsze przygotowywały takie oferty. Trzeba przyznać, że w tej chwili, w ostatnich latach nie przygotowały dla oferty dla takich państw jak Polska, ponieważ takie państwa się o tego typu imprezy w niewielkim stopniu starały. Przypomnę, że ostatnio starały się tak naprawdę o olimpiadę tylko i wyłącznie potęgi. Moskwa, Madryt, Londyn, Nowy Jork chyba, także tego typu. Trochę oczywiście inaczej jest w ofercie zimowej, no ale mimo wszystko ostatnie starania w ofercie zimowej to też były bardzo poważne państwa. W związku z tym tak naprawdę nie ma doświadczeń z państwami podobnymi do Polski, to znaczy z państwami czy to Europy Wschodniej, czy podobnej historii rozwojowej ostatnich lat. Imprezy, które były organizowane w latach jeszcze 60., 70., czy nawet jeszcze w 80., były trochę na innych zasadach organizowane i te firmy tak naprawdę już nie funkcjonują na rynku. To są firmy, które generalnie powstały w latach 90. i 2000., więc to jest ten okres. I w moim przekonaniu, tak, skierowanie oferty do firm, które są znane w MKOL-u, daje nam dużo większe szanse. Ale to pozostaje do Państwa rozstrzygnięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszycki.
Dziękuję bardzo. Moje pytanie będzie się składało z dwóch części. Pierwsza dotyczy właśnie tej kwoty, tych 3 milionów i tego, na czym opierają się te nasze kalkulacje, że mniej więcej za te pieniądze jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego partnera. I oczywiście zgadzam się co do tego, że jeżeli chcemy się poważnie starać o poważną imprezę, to trzeba się przygotować od początku do końca profesjonalnie. Natomiast w tych prezentacjach, które słyszeliśmy do tej pory, no nie padły żadne konkrety poza takimi tajemniczymi stwierdzeniami, że są firmy, które za takie pieniądze taką prezentację byłyby w stanie przygotować. Pan prezydent Frankiewicz na wczorajszym posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej wspominał o jednej takiej firmie. Czy mamy tak naprawdę rozeznanie, o co i do kogo ewentualnie się zwracamy i czy faktycznie jest rynek firm, które są w stanie taką prezentację przygotować, czy po prostu ten przetarg będzie przetargiem i czy czasami z tych 3 milionów nie zrobi się 5? To jest takie pytanie, przede wszystkim chodzi o to rozpoznanie tego rynku na tę agencję, oczywiście z troską o to, żeby ta prezentacja była naprawdę od początku do końca profesjonalnie przygotowana. I druga część mojego pytania. Wczoraj również usłyszeliśmy, nie było to jeszcze do końca jasne. I tak wspomniałem, Komisja Budżetu i Finansów nie zajmowała się tym zagadnieniem. Z czego konkretnie sfinansujemy ten dodatkowy wydatek 3 milionów? Jeżeli pani skarbnik byłaby w stanie tutaj rozszerzyć swój wcześniejszy komentarz do zmian budżetowych.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Znaczy ja muszę Państwu powiedzieć, że jako radna w ogóle nie mam przekonania do tego, że to jest dobry sposób na to, żeby promować miasto Poznań. Rozumiem, że tutaj mam zupełnie przeciwną opinię co do włodarzy tego miasta, no ale chciałabym przy swojej opinii pozostać. Bardziej dla mnie przekonywujące są takie rozwiązania jak konkretne sposoby współpracy z przedsiębiorcami, szukanie właściwej atmosfery funkcjonowania w mieście Poznaniu dla takich środowisk, które budują miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest czas na tego typu jakby tutaj debatę szerszą, ale jej na pewno brakuje. Więc wolałabym, jeśli mają być jakiekolwiek przeznaczone pieniądze, to może w kwestii promocji właśnie w tym kierunku. Ale tak jak powiedziałam, pozostańmy przy swoich opiniach, rozumiem, że są odrębne. Natomiast jeśli Państwo możecie nie wydawać tych 2 milionów, no to może by je przeznaczyć na bardzo ważne tematy w tym mieście, takie jak na przykład komunikacja publiczna, mieszkaniówka i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę Państwa, nasza analiza wskazuje na to, że istnieje około 3-4 firm, które przygotowywały w ostatnich latach oferty, także brały udział w przygotowaniach ofert także dla MKOL-u. To jest jeszcze oczywiście problem, czy w takim przetargu stanie jakiś przedstawiciel lokalny, czy centrala tej firmy. Nie ukrywamy, że ze względu na skalę wolelibyśmy, żeby to była centrala, nie przedstawiciel lokalny. jest nie tylko nazwa tej firmy Schild, ale również rzeczywiście ludzie, którzy znają się na tym i posiadają stosowne know-how. A proszę Państwa, sfinansowanie, no w tej chwili zaproponowaliśmy sfinansowanie z dwóch źródeł. Po pierwsze ze zwiększenia deficytu o 2 miliony złotych, a po drugie 1 milion złotych z rezerwy, ponieważ już nie można naszym zdaniem zwiększyć deficytu powyżej tych 2 milionów złotych. To jest maksymalna kwota, którą zgodnie ze wskaźnikami budżetowymi miasto Poznań może przeznaczyć. Takie dwa źródła, z tych dwóch źródeł dokonaliśmy autopoprawki w ostatniej chwili.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Osicki.
Szanowni Państwo, ja chciałbym tu się przyłączyć do głosu mojej przedmówczyni. Ja też należę do tej grupy sceptycznych osób. Nie jestem chętny, żeby wydawać te kolejne pieniądze i żeby powiększać deficyt miasta, zaciągać pożyczki na to konto. I dlatego takie mam tutaj, ponieważ wiem z drugiej strony, że jest trudno, znaczy nie da się, nie głosujemy tego oddzielnie, tylko jak gdyby w pakiecie, no mam taką prośbę do Pana Prezydenta, jak już to kiedyś było, żeby po prostu ten, no wyłączyć tak, żeby radni mogli się jakby opowiedzieć i za budżetem z jednej strony, a z drugiej strony oddzielnie za tym punktem, który budzi tej kontrowersje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Takie wrażenie w pewnym momencie odniosłem, że my się zastanawiamy, czy w ogóle ubierać się o Olimpiadę Dzieci i Młodzieży, no bo jeśli mówimy o wycofaniu tej propozycji poprawki, no to do tego to zmierza. Można powiedzieć tylko tyle, że jeśli na dzisiaj takiej decyzji nie podejmiemy i poważnie do tego tematu nie podejdziemy, to myślę, że przy następnym rozdaniu nie będziemy mieli większych szans na Olimpiadę Dzieci i Młodzieży. To jest początek tego i w tym momencie jakby zainteresowanie jest być może mniejsze. Jeśli na dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli tych miast niewiele się zgłosiło, to mamy szansę. Myślę, że przy następnym rozdaniu będzie dużo większy problem. Jeśli teraz nie powiemy tak, no to możemy za chwilę zapomnieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ ja jestem zdecydowanym zwolennikiem zorganizowania Olimpiady Dzieci i Młodzieży w mieście Poznaniu, chciałbym też moje racje tu przedstawić. Racje te są następujące. Zawsze znajdą się wydatki, które na pierwszy rzut oka wydają się bardziej potrzebne czy pilne niż organizowanie dosłownie igrzysk. Te same debaty były, kiedy Maltę budowaliśmy, tor maltański. Też mówiło się, że trzeba w tory, bo tam tramwaje się wywracają. Też mówiło się, że trzeba w budynki, bo się sypią i to też była racja. Ale po tych 20 latach, kiedy Malta działa, to nie wiem, czy będzie parę procent ludzi, którzy nadal będą tak samo uważać. Malta żyje, Malta promuje, Malta jest potrzebna i te obawy, które były, kiedy żeśmy inwestowali w Maltę, jak gdyby okazały się nieuzasadnione na szczęście. Wracając do tematu igrzysk. Tydzień temu czytałem takie artykuły, cały cykl był dotyczący Polska pręży muskuły i tam był wielka taka debata, dużo uczonych ludzi, dlaczego polska młodzież nie garnie się masowo do sportu, dlaczego polska młodzież nie ma tych nawyków sportowych, które potem w dorosłym życiu przekazuje swoim dzieciom, wnukom i środowisku. I myślę, że w tym zagadnieniu muszą współdziałać dwie jak gdyby sprawy. Pierwsza to jest promocja na najwyższym poziomie, żeby zachęcić do uprawiania sportu, a druga stworzyć możliwości tego uprawiania. Jeżeli my zrobimy i uda nam się tą Olimpiadę Dzieci i Młodzieży zorganizować czy uzyskać, to na pewno będziemy musieli mieć odpowiedniej jakości stadiony lekkoatletyczne, odpowiedniej jakości hale, odpowiedniej jakości boiska do dyscyplin, które będą rozgrywane. I to zostanie w mieście. To będzie służyć tym dzieciom i młodzieży, która widząc piękno sportu, tym sportem się zarazi i będzie trenować. Jeżeli idzie o promocję miasta, no z całą moją taką rezerwą do dyscypliny piłki nożnej, chylę czoła. Tyle, co Lech Poznań zrobił dla promocji miasta Poznania, to przepraszam, myślę, prawie chyba nie ma firmy mniejszej lub większej, która by tak miasto wypromowała przy tych kosztach. I to są rzeczy, które oglądamy, które widzimy. I na koniec, my mamy w sporcie dzieci i młodzieży dużo utalentowanych, dużo dobrych zawodników, którzy osiągają te rezultaty na poziomie światowym w różnych dyscyplinach sportu. Jeżeli zrobi się tą olimpiadę, uzyska się możliwości pokazania tych naszych silnych w sportach młodzieżowych i dziecięcych konkurencji, to to na pewno będzie promocja miasta i będzie zachęta do uprawiania tego sportu. I na koniec ja uważam, że jeżeli już wystartujemy do czegoś, to powinniśmy wystartować z maksymalnym prawdopodobieństwem uzyskania tego właśnie zadania. Stąd uważam, że nie należy na tym etapie specjalnie szukać jakichś oszczędności i wybierać, tak jak to u nas było modne, najtańszego oferenta, bo co jest najtańsze, to przeważnie nie jest najwyższej jakości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę o 15 minut przerwy.
Ogłaszam przerwę do godziny 13:20.